Cześć, to już 36, dobrze pamiętam, odcinek naszego podcastu Na Podsłuchu. Możecie nas słuchać na Spreakerze, na YouTubie, na Kontestacji i w wielu innych miejscach, które ostatnio widziałem gdzieś tam w komentarzach na Niebezpieczniku. Zdziwiłem się, w ilu miejscach ludzie nas słuchają. W każdym razie jesteśmy znów, udaje się utrzymać nam dość dobrą regularność i kolejny odcinek jest przeglądem newsów bieżących. Na dzień dobry chciałem Wam przedstawić historię, która się właśnie zakończyła zatrzymaniem pewnego oszusta z Gdańska. Ja kiedy już słyszę słowo oszust z Gdańska, to wzbudza u mnie pewnego rodzaju sentyment, bo z jakiegoś powodu wielu oszustów jest z Gdańska, nie wiem czy zauważyliście. To jest takie zagłębie, to znaczy z moich doświadczeń wynika, że w ogóle, kiedyś nawet robiłem taką mapkę, więcej oszustw jest w Polsce północnej niż południowej, a bardzo często z Gdańska. W każdym razie mamy człowieka z Gdańska, który dostał 423 zarzuty dotyczące oszustw lub ich usiłowania, więc sama liczba robi wrażenie. Policja interesuje się nim od roku 2013, dokładnie od połowy 2013 roku i teraz co on zrobił? On wyłudzał pożyczki, ale nie wyłudzał ich na kogoś, tylko na osoby nieistniejące. I to mi się bardzo spodobało.
Czyli taki miły oszust, bo w takim razie chronił przypadkowych ludzi.
Znaczy oczywiście nasi koledzy z instytucji finansowych, zwłaszcza z 31 instytucji finansowych, które zostały poszkodowane w wyniku jego działań wieloletnich. Mówimy o człowieku 36 lat, tak więc no w sumie od 8 lat na celowniku policji nieźle bym powiedział. To znaczy nie pochwalam, ale w jakiś sposób robi to wrażenie. No i teraz tak, w toku realizowanych czynności, jak czytamy w komunikacie policji, ustalono, że mężczyzna posługując się fałszywymi dowodami oraz numerami rachunków bankowych zakładanych na nieistniejące osoby, podrabiał jeszcze umowy o pracę, podrabiał wyciągi bankowe, dokonywał lub usiłował dokonywać właśnie szeregu wyłudzeń pożyczek gotówkowych. W sumie na łączną kwotę 157 tysięcy w śledztwie zgromadzono 50 tomów akt. Grozi mu 10 lat pozbawienia wolności. Na miejscu w jego mieszkaniu zabezpieczono komputery, 290 kart SIM, 20 telefonów, kilkadziesiąt pieczątek wystawionych na różne firmy, karty bankomatowe wystawione na fikcyjne osoby oraz podrobione dowody osobiste. Chociaż tutaj właśnie ciekawe jest, że mamy podrobione dowody osobiste, ale w sumie osób nieistniejących, prawda? W zatrzymaniu tego człowieka istotne znaczenie miało to, że niektóre osoby, które dostawały korespondencję z różnych instytucji finansowych na nie swoje nazwiska, ale swoje adresy, zaczęły się tym interesować, no i wzbudziło to zainteresowanie policji. Właśnie ten wątek, gdzie różne listy z instytucji finansowych przychodziły nagle na adresy różnych osób. Co ciekawe, na mój adres też kiedyś przyszedł taki list z pewnej instytucji finansowej, który był zaadresowany do jakiegoś człowieka o innym nazwisku. Ja po prostu nie drążyłem sprawy dalej. Kto wie, może się nawet w pewien sposób o to otarłem. Natomiast no, taka skala działalności przy braniu pożyczek na osoby nieistniejące to jest coś. I tutaj podzielę się z Wami od razu dwoma moimi spostrzeżeniami co do tego. Po pierwsze, jeśli chodzi o instytucje pożyczkowe, to mają one dość interesujące działy AML, KYC, antyfraudowe. Zazwyczaj, kiedy mówi się o instytucjach pożyczkowych w branży bezpieczeństwa, zazwyczaj w kontekście tego, że gdzieś udało się wyłudzić pożyczkę, to wiele osób wyobraża sobie, że to są takie głupie instytucje, które nie starają się walczyć z wyłudzeniami. W istocie starają się bardzo, bo ostatecznie, nawet jeśli to jest pożyczka wzięta na kogoś, to bardzo często to jest strata tej firmy. I tak się składa, że miałem okazję w pracy poznawać ludzi, którzy pracują w tych działach antyfraudowych i naprawdę mają oni niezwykle ciekawe przypadki, wykonują codziennie bardzo ciężką pracę. To jest trochę, te systemy antyfraudowe trochę mi się kojarzą z systemami wodociągów czy energii. Nie zauważamy ich na co dzień, a w rzeczywistości jest to praca wielu ludzi na tym, żeby w miarę wszystko działało. I kiedyś pewien pracownik takiego działu antyfraudowego podzielił się ze mną taką refleksją, że wielu standardowo działających oszustów standardowo wpada. Czy jest wykrywana na jakimś tam etapie i różnego rodzaju transakcje są blokowane. Natomiast czasami zdarza się jeden, najczęściej domorosły oszust, najczęściej właśnie to nie są grupy zorganizowane, tylko tacy pojedynczy oszuści, których sposób działania jest w jakiś sposób bardzo nietypowy i omija te różne warunki, które zostały ustalone w systemie antyfraudowym, żeby wykrywać te przestępstwa. Swoją drogą powiem Wam, że nie wiem, czy mieliście okazję się zapoznać z metodami tych ludzi. Ja ostatnio przeprowadziłem kilka takich rozmów. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić fajny wywiad w Niebezpieczniku na ten temat. Natomiast też kawałek ciekawego data science stoi za wykrywaniem oszustw w systemach choćby firm pożyczkowych. Wiadomo, że to są tematy, na które niechętnie antyfraudowcy rozmawiają, bo nie można tak po prostu powiedzieć, co oni robią. Stąd właśnie przeprowadzenie wywiadów w takim temacie jest trudne. Ale z jednej strony tak, mamy wiele firm, które mają swoje systemy antyfraudowe i gdzieś tam przemyka niczym lisek między deszczem mężczyzna, który usłyszał 423 zarzuty z Gdańska i brał pożyczki na osoby całkowicie nieistniejące. Tutaj prawda jest taka, że na przykład wiele osób to dziwi, że kiedy w banku zakładamy konto bankowe, bank w żaden sposób nie sprawdza nas na przykład z rejestrem dowodów osobistych. Dlatego choćby takie wyłudzenie, jak niedawno u nas opisywane wyłudzenie profilu zaufanego, jest możliwe. Wiele osób dziwi, że kiedy zakładamy profil zaufany na poczcie, również nie dochodzi do sprawdzenia numeru dowodu osobistego z rejestrem dowodów osobistych. To jest na swój sposób fascynujące, bo potwierdzamy, możemy potwierdzić państwowy profil w państwowej firmie wziętym znikąd, to znaczy wygenerowanym numerem dowodu osobistego, który nijak się ma do faktycznego numeru danej osoby. A tutaj, no proszę, jak się uchował przez 8 lat na celowniku policji 423 zarzuty, jest to coś.
Czy była informacja, jak dużo środków udało mu się wyłudzić?
No jeszcze raz, przeczytam. Doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na łączną kwotę 157 tysięcy złotych.
No to jak na 8 lat, to nie jest to.
Czyli przed dużo. Na małe kwoty, jak się domyślam.
Może dlatego mu się udawało.
137 tysięcy złotych tutaj, czyli usiłowań miał na taką kwotę. Rzeczywiście, na małe kwoty. I to jest ciekawe, bo bardzo często obserwuje się takie zachowanie oszustów, które polega na wyłudzeniu najpierw małych kwot po to, żeby zbudować historię i wyłudzać duże. A on chyba na tych małych poprzestał. Tak to przynajmniej wyglądało. Ale z drugiej strony środki, przecież no, dowodzik kolekcjonerski trochę kosztuje, nie?
Jak on odbierał te pieniądze?
Tego niestety nie wiemy. I tutaj jest kilka wątków, których, to znaczy tak, karty bankomatowe dostawał na te fałszywe dane, może po prostu je wypłacał skąd?
Bo może wiesz, tak sobie myślę, że z twojej historii, która pokazuje cudownego człowieka, znaczy cudownego w cudzysłowie, który przez wiele lat uchylał się przed odpowiedzialnością, to tak naprawdę jest człowiek, który nie robił nic specjalnego, tylko jakby opieszałość pewnych służb i organów ścigania spowodowała, że zajęło to aż 8 lat, tak? No bo ta kwota, umówmy się, no nie jest spektakularna.
Nie jest.
Więc prawdopodobnie on też nie był wysoko na liście do odstrzelenia.
Też mogło być tak, że właśnie jego ograniczony spryt sprawiał, że on właśnie był trudniejszy do namierzenia, bo faktycznie jak spojrzeć na te kwoty, na czas, no to...
Te waciki za to kupił.
Właśnie się zastanawiam, przecież po ile teraz chodzą dowody z kolekcjonerskie?
Kolega mówił, że w okolicach 450 zł.
No wiesz, taki, już taki lepszy mi się wydaje, żeby się na pewno pani w banku nie czepiła, to z 700.
Czyli mówisz, że piszesz się na małą prowokację dziennikarską i...
Jeszcze sobie to przegadamy osobno poza programem. Dowody osobiste, ich zabezpieczenia i kupno dowodów kolekcjonerskich to jest osobny temat, który jest mi bardzo bliski.
Musimy mu poświęcić trochę czasu. Dobra, to ja bym płynnie przeszedł do tematu grubszych rybek i łapówek, a raczej domniemanych łapówek na miliony, a nie na setki tysięcy złotych przez 8 lat, a mianowicie do sprawy niejakiego Sławomira N., którego nazwiska wypowiedzieć nie możemy pod groźbą kary.
Tak, ja dodam tylko, że on figuruje w pewnym rejestrze ukraińskim jako Sławomir Ryszardowicz N.
Mm-hmm. Natomiast myślę, że wszyscy, zwłaszcza po tej subtelnej uwadze redaktora Maja, będą w stanie ustalić, o któregoż to byłego polityka chodzi. A dlaczego go przywołuję? Dlatego, że z jego sprawą związana była bardzo ciekawa konferencja w poprzednim tygodniu, na której to konferencji prokuratura udostępniła prezentację 166-megabajtową. Także prokuratura tutaj grubo podeszła do tematu. No niestety ta prezentacja, poza spektakularnymi wycinkami informacji ze śledztwa, między innymi fragmentami zeznań świadków, podsumowaniem działalności całej takiej grupy, która tam była w ramach tego śledztwa analizowana, udostępniła też kilka zrzutów ekranu ocenzurowanych, ale ocenzurowanych przez tak zwaną zasłonkę, czyli poprzez nałożenie na plik graficzny włożony do prezentacji obiektu w postaci białych prostokątów. No i bardzo łatwo można było te białe prostokąty usunąć i zobaczyć, cóż też kryje się pod tymi graficznymi plikami, co też jeden z naszych czytelników, Kamil, zauważył i dał nam znać. Powstał na ten temat artykuł na Niebezpieczniku, więc go podlinkujemy. Od razu uprzedzę wszystkich, którzy myślą, że jakieś niesamowicie tajne rzeczy były w tych ocenzurowanych materiałach. Nie, tam były po prostu dane osobowe i tak naprawdę chyba takie dane, do których każdy mógłby spokojnie dojść, bliżej przyglądając się sprawie, ustalić je z innych źródeł, więc to zostawmy. Natomiast dlaczego ja poruszam tą kwestię? Dlatego, że tam, w tej prezentacji, jest pewien bardzo ciekawy slajd, który wiąże się z tematem, o którym chciałem powiedzieć, a mianowicie ten slajd ma dokładnie numer, już wam mówię, numer 23. I na tym to slajdzie jest wyjaśnienie podejrzanego, który mówi, że Sławomir N. w 2019 roku przewiózł z Ukrainy telefon marki Samsung, który miał zabezpieczać nasze rozmowy przed podsłuchem, zeznaje podejrzany Jacek P. Telefon ten posiada ukraińską kartę SIM typu prepaid. Karta ta nie była zarejestrowana na żadną osobę. Porozumiewanie odbywało się tylko za pomocą komunikatorów internetowych. Wiemy już z informacji, które minister sprawiedliwości pan Zbigniew Ziobro przekazał na innej konferencji, że chodziło o komunikatory Signal i WhatsApp, ale o tym za chwilę. Natomiast dalej świadek podejrzany, informuje, że telefon ten nigdy w Polsce nie miał uruchomionej transmisji danych, aby nie logował się do sieci BTS, czyli do telefonii komórkowej. Korzystałem tylko z Wi-Fi, mówi podejrzany. Instrukcję co do takiego korzystania z tego telefonu przekazał mi Sławek. Tym telefonem Sławek przekazywał mi instrukcje dotyczące odbioru pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj mamy naświetlony sposób komunikacji grupy. Bardzo ciekawy pod kątem obsekowym. Mamy anonimowy telefon, pewnie kupiony za gotówę na Ukrainie. Mamy kartę prepaidową, która nie musi być rejestrowana na Ukrainie i jest używanie tego telefonu nie poprzez sieć telefonii komórkowej, tylko poprzez Wi-Fi, więc tak naprawdę ta karta SIM w zasadzie w ogóle nie jest potrzebna, bo ze smartfona, żeby korzystać, nie potrzebujemy karty SIM. Natomiast prawdopodobnie ta karta SIM była w tym smartfonie po to, żeby komunikatory typu Signal czy WhatsApp zarejestrować na numer ukraiński, no bo żeby prowadzić rozmowę, trzeba wcześniej założyć sobie konto, odebrać SMS-a i tak dalej. Być może panowie nie wiedzieli, że można takie konto założyć bez karty SIM, więc byli takimi poczutkującymi obsekowcami, można byłoby tutaj stwierdzić. No ale wracając do tego tematu. W tej samej sprawie wypowiedział się właśnie minister Ziobro, i on stwierdził, i tutaj inny cytat chciałbym przytoczyć, który wzburzył internet i zalał nas dosłownie dzisiaj rano i wczoraj wieczorem dziesiątkami maili od zrozpaczonych użytkowników, którzy krzyczeli: Jezus Maria, polskie służby złamały Signala. Co jest bzdurą, ale zaraz do tego przejdziemy. Natomiast minister Ziobro dokładnie powiedział takie słowa. Na podstawie tych słów ktoś, kto ewidentnie nie jest chyba techniczny, wywnioskował coś, co jest fałszem. Tak, że polskie służby rzekomo podsłuchują czy łamią Signala i WhatsAppa. Otóż minister powiedział tak. Są inne nieujawnione przez nas materiały operacyjne, w tym treść rozmów z komunikatorów, tak zwanych WhatsAppów, Signali, których panowie byli przekonani, że nie są one dla polskich służb nieuchwytne, dla polskiej prokuratury niedostępne. Mylili się. No zwróćcie uwagę, że tutaj w tej wypowiedzi ministra Ziobry nie ma ani słowa na temat tego, że polskie służby podsłuchują czy przechwytują komunikację za pomocą Signala i WhatsAppa. Już abstrahując od tego, że byłby to nie lada wyczyn i prawdopodobnie zagraniczne służby nie mają takich kompetencji i możliwości, co dopiero nasze, jednak bądź co bądź niedofinansowane służby, no to po drugie tutaj kwestia pozyskania tych danych przez prokuraturę jest jak najbardziej realna, czyli pan minister Ziobro nie kłamie, nie konfabuluje, jak niektórzy mu zarzucają, on mówił prawdę. Powiedział prawdę, nie ma w tym ani krztyny kłamstwa. Natomiast nie można na podstawie tych słów wnioskować, że komunikatory takie jak WhatsApp czy Signal zostały złamane albo są podsłuchiwane. Dlatego, że dane z komunikatora, krótko przypomnę, bo temu też poświęciliśmy osobny artykuł, do którego link znajdziecie w opisie tego odcinka, z takich komunikatorów szyfrowanych, które jak najbardziej są najbezpieczniejszą obecnie dzisiaj metodą wymiany, komunikowania się na smartfonach, można z nich mimo wszystko pozyskiwać w pewnym pewnych sytuacjach treści tych wymienianych komunikatów i rozmów, no bo do tych treści przecież dostęp ma nadawca i odbiorca, więc chociażby od tych osób można te treści pozyskać, mogą te treści zescreenshotować, mogą wreszcie w trakcie śledztwa te treści opisać, przekazać i prawdopodobnie dokładnie tak prokuratura tutaj podziałała, czyli kogoś postraszyła albo raczej skusiła niższym wyrokiem w zamian za to, że ktoś przekaże pewne informacje. Często się tego typu technikę stosuje i często też złapani na gorącym uczynku podejrzani starają się lekko współpracować albo mocno współpracować z prokuraturą po to, żeby no, obniżyć sobie wymiar kary. Więc to jest jedna z metod pozyskiwania takich informacji. Przypomnę też, że ta metoda działa nawet wtedy, kiedy z komunikatorów bezpiecznych się nie korzysta, tylko umawia się w ciemnym zakątku, tak? Albo na golasa w basenie bez urządzeń podsłuchowych się rozmawia. No, zawsze ktoś będzie znał treść tej rozmowy i zawsze ktoś może zostać w cudzysłowie przekonany do tego, żeby treść tej rozmowy ujawnił. Jest popularna przecież w naszej branży kryptoanaliza za pomocą gumowej pałki, czyli bijemy delikwenta tak długo, dopóki nie zacznie mówić tego, co chcemy usłyszeć, chociaż tu też jest pewien problem, na który się natknęli z kolei Amerykanie, kiedy torturowali ludzi w trakcie swoich potyczek licznych wojskowych, a mianowicie niektórzy z terrorystów byli tak mocno torturowani, że żeby zaoszczędzić sobie tego bólu, mówili wszystko to, co przesłuchujący chciał uzyskać, więc no, nie były to wartościowe informacje, z tym trzeba uważać. Natomiast jakie są inne techniczne metody pozyskiwania tych danych z komunikatorów? Więc po pierwsze, taką metodą jest po prostu odblokowanie czyjegoś telefonu i otworzenie aplikacji, to nie tylko komunikatora, tylko dowolnej aplikacji i przeczytanie tego, co w tej aplikacji się znajduje. Trzeba zabezpieczyć odpowiednio telefon i to dotyczy zarówno najnowszego iPhone'a, jak i najstarszego Androida. Na różne telefony, zarówno urządzenia, czyli warstwę sprzętową, jak i na systemy operacyjne pojawiają się błędy. Te błędy są usuwane i niektóre z tak zwanych rozwiązań forenzykowych, czyli tych, z których korzystają śledczy, osoby, które zajmują się informatyką śledczą, wynajmowane przez organy ścigania do zrobienia analizy takich przejętych urządzeń typu komputer czy smartfon. Między innymi na przykład firma Witka, który prowadzi pod szyldem niebezpiecznika szkolenie z informatyki śledczej i na którym to szkolenie zresztą pokazuje taki sprzęt, opowiada, jak on działa, zapoznaje ludzi z takimi technikami, bo te techniki wykorzystuje się też po to, żeby analizować po incydentach sprzęt pracowników. No to nie jest tylko po to, żeby organy ścigania mogły dostać się na urządzenie. Bardzo często chcemy wiedzieć, co się na urządzeniu stało po tym, jak na przykład pracownik w naszej firmie wygeneruje jakiś incydent. Chcemy wiedzieć, czy zrobił to świadomie, z premedytacją, czy nie. Czy może był to wynik jakiegoś włamania. Nie zawsze taki dostęp do tego urządzenia jest, zwłaszcza jeśli to są jakieś takie gorące rozstania z pracownikami. Więc to jest pierwsza rzecz, o której trzeba pomyśleć. Trzeba zabezpieczyć telefon. Jak to zrobić? No to jest tutaj wiele wskazówek hardeningowych, które można sobie zgooglać, a jakby ktoś chciał konkretną instrukcję dla Androida i dla iPhone'a krok po kroku, to mamy odpowiednie webinary, je też zalinkujemy w opisie. Z kodem Sławomir jest obecnie zniżka na te webinary 50%. Druga z możliwości to jest ktoś źle skonfigurował swój komunikator, no bo nawet jeśli przełamiemy zabezpieczenie telefonu, ale ktoś korzystał z Signala w taki sposób, że po minucie, godzinie albo dniu te wiadomości się kasowały z historii automatycznie, takie ustawienie rekomendujemy i polecamy, sami zresztą też z niego przecież korzystamy do bardziej wrażliwych rozmów w naszej firmie, no to wtedy nie ma co wyciągnąć z takiego telefonu, bo tych treści nie ma, no nie da się wyciągnąć rzeczy, które są skasowane. Także pamiętajcie, żeby dobrze dokonfigurować pod kątem bezpieczeństwa komunikatory, niezależnie od tego, z jakich komunikatorów korzystacie. No i wreszcie trzecia opcja, ta najbardziej budząca grozę, czy też wybuchy fajerwerek gdzieś tam z tyłu, jak się o tym mówi, można taki telefon komuś zainfekować i tutaj wszyscy od razu krzyczą w tle Pegasus, Pegasus, Pegasus. Być może tak, być może ktoś rzeczywiście na Sławomirze o Jezus, to wytniemy, na Sławomirze pik-pik, zastosował tego typu rozwiązanie. Polskie służby je mają. Licencje, jak już mówiliśmy, przy wielu innych okazjach są ograniczone, także jest mało prawdopodobne, że na każdego szarego Kowalskiego takie rozwiązanie jest stosowane. Być może ktoś je wykorzystał. Przy czym zwracam tutaj uwagę na to, co mówiłem wcześniej, co cytowałem wcześniej, że oni korzystali do komunikacji z telefonów, smartfonów przywiezionych z Ukrainy tylko i wyłącznie między sobą, tylko i wyłącznie za pomocą komunikatorów i poprzez Wi-Fi. No, Pegasus jest rozwiązaniem, rozwiązaniem, które ciężko jest zastosować w momencie, kiedy ktoś tak korzysta ze smartfona, więc nawet jeśli był Pegasus w użyciu, mogło tak być, że raczej dotyczył prywatnych numerów telefonów tych osób. No i tutaj pytanie, jak dobry obsek miał pan Sławomir N. i reszta ekipy, kiedy rozmawiali o tych rzeczach na swoich oficjalnych jakby urządzeniach, prywatnych urządzeniach, jak dużo treści duplikowali z tego, powiedzmy, bezpieczniejszego kanału z tych smartfonów, które zresztą tak czy inaczej prokuratura ma w swoim władaniu i z których informacje wyciągnęła. Więc ta infekcja jest możliwa i tutaj też jedna uwaga, jeśli ktoś nam zainfekuje smartfona, to jak najbardziej będzie mieć dostęp do wszystkiego tego, co właściciel smartfona widzi na swoim smartfonie, tak? No bo infekcja, czy Pegasusem, czy czymkolwiek innym takich rozwiązań jest więcej, powoduje, że ktoś jest tak jakby nam stał za ramieniem i patrzył cały czas przez ramię i na ekran i widział, tak? I treść rozmów, które piszemy i wysyłamy do kogoś, treść rozmów, które ktoś nam wysyła i my je odbieramy, można je nagrywać, nawet jeśli one po 30 sekundach są kasowane. Także mamy tutaj cztery możliwości. Ktoś po prostu przełamał zabezpieczenia smartfona i odczytał historię rozmów, dlatego że był źle skonfigurowany komunikator i smartfon. Ktoś dał się zainfekować, więc był stały podgląd, no i ktoś po prostu sypnął, czyli mówiąc wprost, prokuratura, śledczy przekonali kogoś do tego, żeby podzielił się informacjami, które ma, nawet jeśli cały ten obsek związany z używaniem smartfona czy komunikatora był dobry. No to są te możliwości. Chciałem o tym powiedzieć właśnie po to, żeby trochę jakby uspokoić ludzi, którzy panikują, że Jezus Maria, WhatsApp jest podsłuchiwany przez polskie służby. Nie jest. Natomiast to nie oznacza, że oczywiście danych z komunikatora WhatsApp czy Signal się nie pozyska, jeśli właśnie ktoś popełni te trzy błędy, czy spotka się z tymi trzema sytuacjami, o których powiedziałem wcześniej. No, to tyle rantu na różne serwisy, które puściły takiego newsa po tych słowach pana ministra Ziobro. Także też taki mały może apel do kolegów, którzy prowadzą serwisy techniczne, żeby może jednak kliki klikami, tak, ale bardziej rzetelnie analizowali pewne słowa, bo wzbudza się niepotrzebne emocje. No, a propos podsłuchiwania, to słyszałem, że Kuba ma też ciekawego newsa związanego z podsłuchiwaniem.
Tak, jak najbardziej. Tak naprawdę mógłbym nawiązać nawet do tego, co wspominałeś odnośnie nierzetelnych dziennikarzy, tak powiem. Ta historia jest z tym bardzo związana. I dlaczego? Chodzi o Audacity. Audacity jest programem w zasadzie chyba najpopularniejszym, jeżeli chodzi o taki open source'owy program do obróbki dźwięku. No i bardzo często używa się go właśnie na systemach Linuxowych, Unixowych, w zasadzie wszędzie. Tylko co się zmieniło w Audacity? Zmienił się właściciel. Po prostu pewna firma, grupa Muse się nazywa, kupiła Audacity, no i zaczęła lekką taką zmianą, nazwijmy, prawną. To znaczy zaktualizowała politykę prywatności, dlatego że polityka prywatności według nich była niedostosowana do wymogów różnych krajów, gdzie to Audacity będzie rozpowszechniane. No i można powiedzieć, no i co to ma wspólnego z security, nie? No i tu zaczęło się taka wielka nagonka na Audacity, to znaczy pojawiły się takie artykuły odnośnie tego, od tego momentu Audacity jest spywarem. Następnie informacja odnośnie tego, że podsłuchują cię cały czas, potem że zbierają dane prywatne. No i tak zastanawiałem się, bo ja na początku przeczytałem treść tych newsów, no i pomyślałem, co to się stało, ktoś się sprzedał i faktycznie te dane będą przetwarzane. Ale postanowiłem przeczytać, o co chodzi w tej polityce prywatności. No i oni dopisali tam niektóre takie rzeczy, mam tu przed sobą nawet takie zmiany, które są, i faktycznie napisali, że użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych, cokolwiek to znaczy. Dalej jest powiedziane, że pewne dane będą zbierane. Następnie jest coś takiego, że jeśli jakaś prokuratura, policja albo tak dalej będzie chciała zdobyć informacje na temat użytkownika, to w takim razie musimy je podać. No i w zasadzie tyle. I teraz chodzi o to, że na podstawie tych zmian niewiele da się wywnioskować, ale dziennikarze wiedzą lepiej. I w praktyce rzucali albo linka właśnie z opracowaniem tych tematów. Nawet na wykopie był taki z płomieniem wielki wykop na zasadzie odinstaluj Audacity, bo tam kradnie dane z dysku i tak dalej. I teraz co się dzieje dalej z tą historią? Wiemy to, że właściciel tej firmy, która wykupiła to, on się wypowiedział krok po kroku, punkt po punkcie, co miał na myśli prawnik, mówiąc te słowa. No i teraz tak, mamy tu taki podpunkt jak zarzuty o sprzedaż danych. On mówi, w polityce prywatności nie ma czegoś takiego, że my w ogóle handlujemy tymi danymi, nie ma firm trzecich, którym przekazujemy to, to wszystko zostaje u nas. Dalej mówi, zbieramy dane prywatne. A co to są dane prywatne? Mowa o adresie IP. Audacity to jest open source. To jest tak, że wy jesteście w stanie zobaczyć, jakie dane są na serwer wysyłane. Wy jesteście w stanie zobaczyć, że to nie są wasze pliki, to nie jest...
W ogóle, przepraszam, że ci przerwę.
Pewnie, mów.
Ale te dane, o których mówisz, zbierane do tak zwanej telemetrii, w ogóle zacznijmy od tego, że można to zwyczajnie wyłączyć.
Właśnie. No. To jest też najważniejsze, to jest opcjonalne. I teraz jest opcjonalne zbieranie statystyk, jeżeli się zapiszemy do tego, żeby te statystyki były zbierane. I teraz on nawet tłumaczy, bo tam ludzie pytali, a po co wam mój IP? Wytłumaczenie jest dziecinnie proste. Raporty na temat używania twojej aplikacji wysyłane są protokołem HTTP. HTTPS dokładnie, nie? I teraz chodzi o to, że to odkłada się na serwerze. Serwer widzi więc komunikację z tobą i twój adres IP ląduje w logach. Te logi czyszczone są po 24 godzinach i twój adres IP znika. Potem ludzie zapytali, a w jaki sposób współpracujecie z policją? Tam jakieś historie w ogóle takie totalnie z kosmosu czytałem na zasadzie, że jak ktoś obrabia dźwięki, tam modyfikuje głos i inne takie rzeczy, to zapisuje się kto, co, jak i potem można cofnąć. No nie, nie można cofnąć. On, ten właściciel firmy powiedział tylko tyle. Musimy dostosować się ze względu na kraj, w którym działamy, do tego, że nasza polityka prywatności musi mieć zapis, że na życzenie policji udostępnimy wszystko, co chcą. A że nie mamy nic? Trudno. W takim razie zapisujemy, udostępnimy im statystykę. I teraz on wyszczególnił dokładnie, co w statystyce się znajduje. Jakich systemów operacyjnych człowiek używa, jakie ma CPU, jaki ma user agent, na czym ostatnio zawiesiła mu się aplikacja. Koniec.
A mogła się zawiesić na dziecięcej pornografii.
I właśnie, jeszcze jedna rzecz. Raport odnośnie tego, na czym zawiesiła się ta aplikacja, jest opcjonalny. Czyli jak się zawiesi aplikacja, wyskakuje okno, czy chcesz wysłać to do producenta. Tak, nie. Jak wysyłasz tak, no to jest twoje dobrowolne wysłanie danych, koniec. Więc można powiedzieć, strasznie rozdmuchana akcja i do dziś dnia można czytać odnośnie tego, jak będziesz podsłuchiwany, inne takie rzeczy. Nawet powstała alternatywna wersja Audacity, w której wycięto, to jest sforkowana wersja, z której wycięto wszystkie szpiegowskie softy. Czyli ten przycisk wyślij, koniec. Nie wiem, jak wy na to patrzycie, dla mnie to jest po prostu też taki pokaz takiej nierzetelności dziennikarskiej. Na zasadzie w kilku miejscach coś tam powiedziano, a wszyscy pozostali metodą copy-paste napisali te same artykuły.
To z ciekawości, Kuba, ile czasu ci zajęło przeczytanie tej polityki i namierzenie tego, wiesz, co tam się jakby zmieniło?
Ta polityka ma dwie strony, cała, czy trzy może, nie wiem, więc to nie jest jakiś akt prawny, tylko do tej pory Audacity miała prawie zerową politykę, a teraz ma na zasadzie zbieramy dane, zgadasz się i tak myślałem, czytam sobie to i tak, i o co chodzi, nie? Nie wiem, ile mi zajęło. 2-3 minuty?
No, z 2-3 minuty, ale wciąż nie było to podane w atrakcyjnym Instastory na Instagramie, więc pewnie większość osób po prostu odpadło, bo ludzie zatracili, w ogóle tak mi się wydaje i myślę, że Marcin się ze mną zgodzi, taką chęć docierania do źródła. My jako, może jako dziennikarze też zdajemy sobie sprawę z tego, że treści, które są gdzieś publikowane, musiały się gdzieś po raz pierwszy pojawić. No, ktoś je przygotował na podstawie jakichś materiałów źródłowych. Często w internecie są opracowań na podstawie opracowań pisane, czy jest taki głuchy telefon, gdzie każdy redaktor podkręca to jeszcze bardziej, bo zamiast atakujący lepiej brzmi hakerzy, a zamiast hakerzy lepiej brzmi Rosjanie. I nagle się okazuje, że po trzecim przerobieniu newsa, no to wyciekły dane i oczywiście za wszystkim stoją Rosjanie. No ale to nie zawsze jest prawda, więc fajnie by było, gdyby może w szkołach ktoś uczył dzieci takiego docierania do źródła, albo w ogóle pokazał, jak wygląda ten mechanizm. No mnie ostatnio rozbawiło, nie powiem, który serwis, bo w sumie nie ma sensu, a po drugie nie pamiętam, ale gdzieś było napisane, był nasz artykuł, który na podstawie jakby autorskiego newsa od czytelnika mieliśmy opracowany, także my byliśmy źródłem, a dokładnie źródłem był czytelnik, który przyszedł do nas, pokazał nam pewien problem. Marcin zresztą dużo przy tym artykule pracował, dlatego że to był ten artykuł z T-Mobile, wyrabianie tych duplikatów kart SIM i tak dalej. No i opublikowaliśmy to, spoko, oczywiście niech wszyscy to biorą, cytują, niech piszą, no na tym polega też wymiana wiedzy w internecie. Natomiast pojawił się w pewnym medium artykuł, który był opisany krok po kroku, co się stało. Swoimi słowami ktoś streścił nasz artykuł tak 1:1 i w źródła nawet nie było informacji, że to jest artykuł pochodzący od nas. Nie ma problemu. My jakby nie jesteśmy łasi na kliki, natomiast to pokazuje właśnie, że ta informacja jest przetwarzana i teraz ktoś, kto się spotka właśnie z takim newsem drugiego, trzeciego przetworzenia, no to on nie będzie mieć pełnego kompletu wiedzy, jemu w głowie coś zostanie, później przy rozmowie ze znajomymi popchnie dalej jakąś informację, na przykład o tym Audacity, która nie jest prawdziwa, no i pojawia się z tego taki właśnie niefajny sposób dzielenia się informacjami. Także jak gdzieś coś przeklejacie, to w sumie dobrze byłoby to najpierw przeczytać, przeczytać, ale nie tylko przeczytać, ale też dotrzeć do oryginalnego źródła i wrzucić w eter to oryginalne źródło, które temat znalazło, opracowało, bo wtedy jest po prostu większa szansa, że każdy sobie to interpretuje tak jak chce, na bazie tego, do czego każdy ma dostęp, a nie poprzez interpretację jednej czy drugiej redakcji, która zawsze ma jakieś tam zwichrowanie w jedną albo drugą stronę.
Ostatnio miałem taką sytuację, że gdy rzuciłem źródło pierwotne w pewnej dyskusji, to od dyskutanta się dowiedziałem, że rzucam niewiarygodnymi źródłami. To znaczy tak, bo był fake news, w zasadzie fake news na bazie pewnej informacji z instytucji państwowej jednej. Ja podałem link do źródła, do tej instytucji, to osoba, co ty tu podajesz, tu jest dobre, nie? Na swój sposób masakra. Natomiast jeszcze wracając do tej telemetrii Audacity, to w ogóle powiedziałbym, że sensacyjne newsy na temat rozwiązań telemetrii to jest swojego rodzaju klasyka gatunku. Bo ja pamiętam takie akcje gdzieś chyba od roku, mógłbym wskazać gdzieś 2006-2007, jak kiedyś nakręcona była aferka, której już nikt nie pamięta, na temat telemetrii Windowsa i tego, że on, jak pisały wtedy niektóre gazety, on phone home, dzwoni do domu i tam zgłasza nie wiadomo jakie rzeczy. Bo w ogóle telemetria to jest ciekawy problem z punktu widzenia właśnie producenta, który z jednej strony chce zebrać dane. Ja rozumiem, że w ogóle mnie cieszy to, że ktoś zbiera informacje o tym, dlaczego Audacity się wiesza, bo tyle razy przez to cierpiałem, że...
A to jest po to, żeby dopracować backdoory.
W ogóle Audacity jest programem o tyle ciekawym, że jest używane nie tylko do edycji dźwięku, ale na przykład wielu ludzi używa go do analizowania lub przetwarzania sygnałów radiowych.
I również można wykorzystać do adnotacji na plikach binarnych.
To znaczy, co masz na myśli?
Wrzucę taki news z opisem, jak ktoś używa Audacity do tego, żeby robić sobie notatki, bo w Audacity można sobie robić bardzo fajne tam notatki na temat tego, co konkretnie, wiesz, w danej części się pliku dzieje, tylko to wcale nie musi być waveform, tak? To może być dowolny inny plik załadowany, a jest potrzeba na przykład czasem na plikach binarnych zrobienia poczynienia pewnych notatek i jeden z ekspertów do spraw bezpieczeństwa bardzo sobie ceni Audacity właśnie i wykorzystuje w taki niestandardowy sposób, tak na marginesie.
Ja przyznam, że Audacity było wykorzystywane intensywnie kiedyś przy naszych podcastach, kiedy robiłem zagadki, bo na przykład w Audacity mogłem sobie wygodnie generować dźwięki DTMF, bo bardzo fajnie tam działa spektrograficzny equalizer, który mi pozwalał dorysowywać pewne rzeczy w spektrogramie. Swoją drogą do zagadek chyba będziemy musieli wrócić, a forma wideo daje tutaj duże możliwości. Także no... Powiem tak, no mimo tej całej telemetrii chyba będę czasem używał, chociaż z drugiej strony, kiedy Kuba wspomniał o tym, że no właśnie, nie wiadomo na czym się zawiesiła aplikacja. Gdyby ktoś naprawdę miał zbierać jakieś informacje o plikach dźwiękowych, które są przez to przetwarzane, to byłoby to bardzo szybko wygenerowanie olbrzymiej ilości bezsensownych informacji. A na przykład coraz więcej mówi się o tym w praktyce.
NSA lubi to.
Tak, ale w praktyce właśnie służb specjalnych czy nawet NSA coraz więcej się mówi o problemie igły w stogu siana, że im więcej wygenerujemy, no mamy dużo fajnych danych, ale niekoniecznie z tego wyciągniemy coś konkretnego.
Poza tym jest jeszcze jedna kwestia, nie? Tak mi się wydaje, że nawet jeśli, załóżmy, że zostaliśmy zmanipulowani i tak naprawdę ten miły człowiek, który kupił Audacity, będzie tam backdoorował, wykradał dane i tłamsił tych użytkowników, to przecież można korzystać z tego programu z zablokowaną łącznością z internetem. Ona nie jest potrzebna.
Właśnie, tam jeszcze ten nowy właściciel, nazwijmy, powiedział tak, w trybie offline te wszystkie zasady polityki prywatności nie obowiązują i żadne dane nie są zbierane w żaden sposób, no i nie ma czegoś takiego jak zbieranie, jak będziesz online, to się wypycha na przykład, nie? Po prostu są totalnie odcięte. Więc można używać w trybie offline'owym Audacity w 100%, to nazwijmy, z zachowaniem prywatności.
No ja korzystam z takiego firewalla, który na Macu pokazuje połączenia wychodzące i to jest ciekawa lekcja pokazująca, jak różnego rodzaju oprogramowanie w różnych momentach próbuje dzwonić do domu. Nie mówię, że to jest złe albo dobre dzwonienie, jak ktoś chce, może sobie to zablokować, wtedy zobaczy, co mu nie działa, co mu działa. Na przykład Spotify jest ciekawym przykładem aplikacji, która jak ktoś sobie posłucha ruch sieciowy dowolnym snifferem, no to zobaczy, z jakimi serwisami, usługami się łączy, jak często i kiedy. I że połowa tak naprawdę tego ruchu ala telemetrycznego, którego nie da się wyłączyć w aplikacji, to jest ważne, nie da się tego zablokować, można to wyciąć regułami na firewallu właśnie wychodzącym, i dalej aplikacja będzie działała, tylko po prostu nie będzie pewnych informacji przesyłała gdzieś dalej. I tyle.
No a swoją drogą jeszcze przypomnieliście mi, jak przed RODO Play, powiedzmy to nawet, Play wprowadził do swoich regulaminów, polityk prywatności, zapisy dotyczące profilowania. W związku z czym nas zalały maile o tym, że oto Play to dopiero zacznie profilowanie. I wtedy ja rozesłałem nawet pytania do kilku operatorów, do całej reszty tych na rynku, może tak, i spytałem ich, czy profilują, i odpowiedzieli wszyscy, no jasne. Przecież oczywiście, że tak, ale nie musimy teraz tego mieć zaznaczonego w polityce prywatności, będzie później. I to był też ciekawy przykład tego, jak uczciwość w kwestii tego, co robimy z czyimiś danymi, może się obrócić przeciwko nam. No bo co by nie mówić, Audacity napisało w swojej polityce prywatności, co robi, i ja to widziałem nieraz, kiedy firma właśnie dokonuje zmiany w polityce prywatności i nawet one są bardzo wyraźnie wyartykułowane, wiadomo, co się będzie działo, z czym, z czego to wynika, i obrywa za to dość mocno, a z drugiej strony to jednocześnie pamiętam inne sensacje z politykami prywatności, które wybuchały wokół niektórych, na przykład...
Cała afera z WhatsAppem przecież niedawno, która spowodowała odpływ użytkowników WhatsAppa i przypływ użytkowników między innymi Signala, czy też Telegramu i czegoś tam jeszcze już nie pamiętam, a tak naprawdę to tam też nie było takich zmian, tylko ludzie sobie dopowiedzieli różne rzeczy. Zmiany już nastąpiły, oni po prostu mieli wprowadzić konkretne zapisy, nie?
No, a swoją drogą to należałoby się dość mocno zastanowić nad tym, żeby polityki prywatności pisać inaczej, bo tak samo jak mówi się o na przykład przejrzystym opisywaniu ofert bankowych, żebyśmy mieli jakieś porównywalne tabelki, jakiś prosty język, no to samo powinno być przemyślane pod kątem polityk prywatności zdecydowanie, bo one są pisane tak, powiedzmy szczerze, koszmarnie. To znaczy, jeśli ktoś przeczytał setki czy dziesiątki polityk prywatności, to jest przyzwyczajony szukać pewnych słów kluczy i wie, co tam zawsze powinno być i co omijać wzrokiem tak naprawdę, ale rzeczywiście czytanie tych dokumentów przez kogoś, kto nie ma w tym dużej wprawy, no to jest koszmar. To nie jest przejrzyste.
Z reguły regulaminów nikt nie czyta, bo przecież nie pamiętam, która to firma miała coś takiego, że decydując się na skorzystanie z usługi, oddajesz nam pierworodne dziecko. No oczywiście dla jaj to zrobili, tak, ale potem to ujawnili i ludzie byli przerażeni, bo nikt tego nie czyta, wszyscy akceptujemy, tak. Ty nawet, Marcin, chyba używasz na szkoleniach takiego sformułowania, że największym kłamstwem internetu jest tak, przeczytałem i akceptuję politykę prywatności, tak, czy regulamin.
Ale wiecie co, jedna uwaga odnośnie tej polityki, bo właśnie sobie ją otworzyłem i tak przeglądam sobie ją. Według mnie to jest naprawdę dobrze napisana polityka prywatności w rozumieniu, ja się na politykach nie znam. I ja czasami zerkałem jakimś okiem tam, wiecie, w jakichś serwisach, jak polityka wygląda. Po dwóch, trzech zdaniach po prostu nie rozumiem. No po prostu nie rozumiem, język prawniczy, jeszcze po angielsku napisane, takim prawniczy angielski, tragedia. Ale to, co widzę na Audacity, to jest po prostu kawa na ławę. Co robimy, dlaczego robimy, komu robimy i co się z tym wiąże, i możesz się z tego wypisać, koniec. A wiecie, co jest jeszcze tutaj najbardziej denerwujące dla mnie? To jest soft open source. Masz źródła przed nosem i cały czas my nie wiemy, co oni wyzbierają, my nie wiemy, co oni wysyłają. Kiedy się dowiemy, kto przed nami co ukrywa, i po prostu muzyczka, jeszcze tylko jakaś strefa 51, będzie zoom. No nie mamy pojęcia, o co chodzi. Masz przed nosem dokładnie moduł wysyłania, więc o co tu chodzi? Nie wiem.
Może ikona Audacity spowodowała, że jacyś foliarze się zainteresowali.
No właśnie, nie mam pojęcia, ale tak. Jakiś Brainwave Simulator miał podobną ikonę chyba, ale no...
Pewnie też sporo osób z tego nie korzysta. No, wspomniałeś o tym, że na wykop wleciało z płomieniem. Zastanawiam się, ile osób, które kliknęły wykop w ogóle, kiedykolwiek ten program odpaliło albo znało z nazwy.
Myślę, że więcej osób niż się wydaje, bo generalnie jak musisz zrobić coś prostego z dźwiękiem, nawet wiem, że w niektórych szkołach się czasem robi na informatyce gdzieś tam jedną lekcję z Audacity, że pokazać, że patrz, z dźwiękiem możesz coś tam zrobić, nie? Także może być dość sporo osób, które się z tym zetknęły na jakimś tam etapie, natomiast to nie znaczy, że weszły głębiej to, co ten program potrafi. Nawiasem mówiąc, raz w życiu wysłuchałem płyty zmiksowanej w 100% na Audacity i to było ciekawe, bo ten program jest toporny, żeby na nim zmiksować całość i zmasterować. No to zawsze mi się podoba to, że są maniacy, którzy zrobią to w całości na tym, żeby pokazać, można, to jest nasze przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo.
A propos tych ostatnich słów, to może to powinno być nasze ostatnie słowo.
Bardzo gładkie przejście, tak? Kończymy. Dziękujemy wam za uwagę. Zapraszamy już teraz na następny podcast, który niebawem powinien się pojawić. To wszystko. Do usłyszenia.